taką grupę, która no, w nienawistny sposób wyrażała się wobec premiera, sędziów nowych, wobec stojących tu policjantów. Były pieśni religijne, były też pieśni polityczne. Dzisiaj tych osób nie ma, ale ochrona policji jest.
No to też najważniejsze pytanie, czy wszyscy sędziowie będą mogli zacząć pracę?
Wydaje się, że dzisiaj nie. Nawet jeżeli ta cała szóstka przyjdzie, wiemy już też od wczoraj, że dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, ma ta dwójka sędziów już przydzielone nie tylko gabinety, ale nawet i sprawy, którymi ma się zająć. No a ta pozostała czwórka sędziów, Bogdan Święczkowski stwierdził, że oczywiście zaprosi ich do sądu, bo są sędziami wybranymi przez Sejm, więc tutaj potwierdził wybór Sejmu, nie dopatruje się tutaj żadnych problemów prawnych na tym etapie procedury, ale no, do gabinetu ich nie wpuści, ewentualnie, jak to ujął, do biblioteki Trybunału Konstytucyjnego, więc sytuacja jest rozwojowa, oczekujemy na sędziów, ale prawdopodobnie no dzisiaj żadnych, ta czwórka sędziów, żadnych decyzji, czy chociażby nawet przygotowania do pracy nie będzie mogła podjąć.
Więcej dowiemy się w ciągu najbliższych godzin. To był Maciej Kluczka, bardzo Ci dziękujemy, a że teren Trybunału Konstytucyjnego będzie pod szczególną obserwacją policji, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Nie wskazał jednak, jak długo to potrwa.
Tak, ten teren będzie pod szczególną obserwacją policji, tak jak zresztą każdy teren, który no, wymaga sprawdzenia tego, czy prawo jest przestrzegane. I odpowiadając na wszelkie pytania, bo one się też pojawiały, policja będzie działać, będzie przestrzegać, będzie wymuszać przestrzegania prawa w każdym aspekcie, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
Minister spraw wewnętrznych był pytany także o to, czy funkcjonariusze zadziałają w jakikolwiek sposób w sprawie sędziów Trybunału.
Jeżeli jakiemukolwiek organowi konstytucyjnemu, bądź członkowi organu konstytucyjnego uniemożliwia się będzie normalne funkcjonowanie, jeżeli będzie się sabotowało jego pracę, do której jest zobligowany, to i prokuratura, i policja na zlecenie prokuratury będzie działać.
Policja będzie zabezpieczać wszelkiego rodzaju manifestacje i demonstracje w okolicy Trybunału. Jutro w Islamabadzie, stolicy Pakistanu, planowany jest początek rozmów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczących zawarcia pokoju na Bliskim Wschodzie.
Stronę amerykańską mają reprezentować wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa. Władze Iranu nie podały oficjalnie składu swojej delegacji. Informacje przed rozmowami zbierał natomiast Grzegorz Kozioł.
Szanse, by rozmowy w Islamabadzie przyniosły trwałe uspokojenie na Bliskim Wschodzie, nie są zbyt duże, ale trzeba za to spotkanie trzymać kciuki, stwierdził w TOG FM dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej.
Alternatywa dla niepowodzenia tych rozmów to kontynuacja wojny, być może eskalacja. Każdy za to zapłaci, łącznie z tutaj naszym społeczeństwem, Polską. Trzeba pamiętać, że nawet jakby nie do końca jest jasne, jeżeli chodzi o podejście stron, co będzie punktem wyjścia tych negocjacji.
Irański prezydent Masoud Pezeszkian ostrzegł, że izraelskie ataki na Liban naruszają porozumienie o zawieszeniu broni i pozbawiają sensu negocjacje pokojowe z USA. Z kolei premier Izraela powiedział, że polecił rządowi rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z Libanem, aby osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, rozbrojenie Hezbollahu, po drugie historyczne, trwałe porozumienie pokojowe między Izraelem a Libanem. W stolicy Pakistanu władze zaostrzają środki przed kluczowym spotkaniem delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Na filmach i zdjęciach AFP widać blokady drogowe, punkty kontrolne i gęste rozmieszczenie sił bezpieczeństwa. Niektóre części Islamabadu zostały przekształcone w strefę ufortyfikowaną ze ścisłym monitoringiem. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Sondaże niezależnych pracowni wskazują, że węgierska opozycja może wygrać niedzielne wybory na Węgrzech. Wśród zdecydowanych wyborców ma przewagę nawet 20 punktów procentowych nad rządzącym od 16 lat Fideszem.
Niezwykle aktywny jest lider opozycji, Péter Modiur, który organizuje nawet po 6 wieców dziennie. Jego ugrupowanie, TISA, liczy, że dzięki temu uda się jej odbić prowincję, która dotychczas wspierała Fidesz. Mówiła w TOK FM Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
Dotarł do różnych zakątków, do których nie docierali politycy Fideszu, zwłaszcza ci pierwszoplanowi. Także te liczne wizyty i bezpośredni kontakt z wyborcami pozwoliły częściowo przełamać monopol komunikacyjny Fideszu w tych mniejszych ośrodkach. Zdobycie prowincji to jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ jest ona relatywnie bardziej przychylna Fideszowi ze względu na duże zależności ekonomiczne lokalnie, pewien też klientelizm i wpływ lokalnych struktur władzy.
Wybory parlamentarne na Węgrzech pojutrze, a po wyborach po 21 zapraszamy do Radia Tok FM na dwugodzinny program specjalny, w którym omówimy sytuację na Węgrzech i będziemy zbierać pierwsze komentarze w być może nowej politycznej rzeczywistości.
Niespełna półtorej doby potrwa zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie na czas prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od jutra, od 15 do końca dnia w niedzielę.
Na takie wstrzymanie ognia zgodzili się przedstawiciele Kijowa i Kremla. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy.
Podobny rozejm został ustalony również w zeszłym roku, jednak obie strony oskarżały się wzajemnie o jego liczne naruszenia.
I teraz jeszcze ceny benzyny, które będą obowiązywać na stacjach od soboty do poniedziałku. Maksymalne ceny benzyny, ich wskaźnik wyznaczył właśnie minister energii Miłosz Motyka. Litr benzyny 95 ma od soboty do poniedziałku kosztować nie więcej niż 6,14 zł. Litr benzyny 98 6,73 zł. Oleju napędowego 7,68 zł. Zamiast 800 rezonansów miesięcznie, teraz robi tylko 100 szpital powiatowy w Puławach, tak jak inne placówki w Polsce. Po wprowadzeniu przez NFZ limitów na badania znacząco ogranicza przyjęcia pacjentów.
Dyrekcja chce uniknąć zadłużenia, więc wizyty są przekładane. Na przykład z kwietnia i maja na jesień. Pacjenci już wysyłają skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia, a fundusz każe się tłumaczyć szpitalom. Anna Gmitarek-Zabłocka.
Limity zgodnie z zarządzeniem NFZ-u wprowadzono od kwietnia na rezonans, tomografię, kolonoskopię i gastroskopię. Ten, kto limit przekroczy, dostanie 50 albo 60% zwrotu za nadwykonania, z tym, że płatność będzie prawdopodobnie dopiero za rok. Dlatego trzeba ograniczać liczbę badań. Rejestratorki siedzą na telefonach i w tej chwili dzwonią do pacjentów, że termin musi zostać przełożony, mówi koordynatorka Anna Pietrasiak.
Wściekłość jest ludzi bardzo duża, dlatego że oni są Bogu ducha winni. Jak my mamy temu pacjentowi odpowiedzieć? Kogo my mamy wybrać?
Pacjenci ślą skargi do NFZ-u, że przełożono im badanie na przykład o kolejne 4 miesiące. A fundusz żąda od szpitala wyjaśnień, dlaczego doszło do zmiany terminu. Jak mówi dyrektor szpitala w Puławach Marek Paździor, szpital musi się tłumaczyć z tego, co NFZ sam przecież wprowadził, czyli z limitów.
Przy takich limitach, jakie posiada szpital w Puławach, już dzisiaj tak naprawdę pracownia rezonansu magnetycznego do końca roku ma wykorzystany limit finansowy na wykonywanie badań. Stąd wynika gdyby niepokój pacjentów, skądinąd słuszny, w związku z tym, że wizyt na wyznaczone terminy badań, które były wyznaczone jeszcze przed decyzją prezesa NFZ-u, są nieaktualne.
Dziennie Puławski Szpital może na dziś zrobić 5-6 badań w ramach rezonansu magnetycznego. I najczęściej są to badania wykonywane w trybie pilnym. Cierpią na tym oczywiście najbardziej pacjenci.
Krzyk, dlaczego ja? Bo ja umrę do tego czasu. Przekleństwa są zastraszanie do NFZ-u, do dyrekcji, na porządku dziennym.
Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Podobny postulat wobec ministerki zdrowia w związku z bardzo trudną sytuacją w szpitalach ma partia Razem.
Każdy kolejny rząd, każdy kolejny minister zdrowia różne rzeczy obiecuje i jakoś nic dobrego nie dzieje się, poza oczywiście płacami, które faktycznie w ochronie zdrowia podskoczyły. Tak stwierdziła w poranku Tok FM Joanna Wicha, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. Posłanka Nowej Lewicy dodała jednak, że nie poprze wniosku o odwołanie ministra zdrowia.
Ponieważ jakby nie ma osoby, która potrafiłaby to pociągnąć, to ja nie jestem przekonana, że jeżeli odwołamy... Przecież przed chwilą była pani Leszczyna. Teraz jest pani Grenda. Ja nie mam przekonania, że jeżeli odwołamy panią Grendę, to ta kolejna osoba, która obejmie ten stołek, który ma pod spodem gorący kartofel albo wręcz na blacie, że ona akurat
sobie poradzi. A nie chodzi pani po głowie, że może byśmy taki eksperyment zrobili, żeby ministrem zdrowia został ktoś, kto by się znał na systemie ochrony zdrowia.
Gdybym ja była premierem, to prawdopodobnie wybrałabym właśnie takiego eksperta, o którym pan mówi.
Kogoś,
tak?
Kto się zna.
Tak, kto się zna. Nie, znaczy, bo ja nie odbieram pani Grędzie, że tak powiem, umiejętności takich dotyczących prowadzenia szpitali, bo naprawdę, no, na Pomorzu...
Ale to jest kompletnie co innego. Prowadziła... Czym innym jest tak. Dobrze grać wedle jakichś reguł, to jest jej kompetencja, tak. A co innego jest ustanowić reguły gry.
To
a
prawda.
To jest kompetencja ministra. To jest zupełnie
to prawda
innego.
I to jest jednak trochę coś innego, takie systemowe zarządzanie, no jednak tak ogromnym i ważnym resortem, jakim jest...
Z takim budżetem.
O sytuacji w służbie zdrowia, także o wczorajszej zapowiedzi ministerki Jolanty Zebrańskiej-Grendy w sprawie uruchomienia funduszu na konsolidację szpitali będziemy mówić więcej w TOK 360 po 12.30. Wyjątkowy piłkarz, świetny trener, ale przede wszystkim bardzo dobry człowiek, napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza o Jacku Magierze.
Jako piłkarz Magiera grał w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Pracował jako szkoleniowiec w kilku klubach ekstraklasy oraz juniorskich drużynach narodowych. Od lipca był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana. Miał 49 lat.
Polski Związek Piłki Nożnej poinformował dzisiaj o śmierci Jacka Magiery. Wszystkie mecze 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy.
Prawie 100 średniowiecznych obrazów i rzeźb z 9 krajów znalazło się na wystawie Gotyk w Karpatach w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja ukazuje sztukę sakralną, a przygotowania do jej otwarcia trwały blisko 6 lat, mówi dyrektor muzeum Andrzej Szczerski.
Tak cenne obiekty jak krucyfiks Siedmiogrodu, który przyjechał do nas z Wiednia. Mamy tutaj pracę syna Wita Stwosza, który działał w Siedmiogrodzie, czy odnalezioną przez nas w Świątnikach Górnych tuż obok Krakowa rzeźbę, która uchodziła za XIX-wieczną kopię średniowiecznie, okazało się, że jest oryginalna.
Wystawę zaaranżowano na wzór wnętrza świątyni, dopowiada projektant Adam Orlewicz.
Przestrzeń omalże sakralna, oczywiście w takim symbolicznym znaczeniu takich skrótów wizualnych. Chcemy przyciągnąć widza najpierw główną osią, która nakierowuje na bardzo ważny obraz ukrzyżowania, który też zawiera w sobie w tle motyw właśnie gór tytułowych Karpat.
Wystawę Gotyk w Karpatach można od dziś do 9 sierpnia oglądać w głównym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie.
W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje, a po 12.20 połączymy się z Tomasem Rochowskim, który jest w Budapeszcie i spytamy go o nastroje na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech.
Autopromocja.
Dzień dobry, nazywam się Rafał Hirsch, chciałbym zrobić EKG.
Dzień dobry, Rafale, nazywam się Wojtek Kowalik. A kiedy chciałbyś zrobić EKG?
Czy o 9.40?
Świetnie, ale mamy też terminy na 12.40 i na 14.40.
O, to wspaniale, to może będę robił częściej.
Ja robię EKG bardzo często.
EKG. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama. promocja na kuchnię trwa!
Teraz w Leroy Merlin 20% zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy minimum 10 tysięcy na kuchnię z wyposażeniem wydajesz. Kupujesz meble kuchenne, blaty, sprzęt AGD, armaturę, zlewy czy akcesoria i możesz zaoszczędzić nawet 4 tysiące. A kupując z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
Marian, a po całym tygodniu pracy?
No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
No...
No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
No dobra, a ty co będziesz robić?
Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
Księgowi Infaktu pomogą ci z KSeF, przypomną o wakacjach od ZUS i poinformują o ulgach podatkowych. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Stwórz przytulny ogród lub balkon z naszymi donicami, solidnymi narzędziami i świetnymi zabawkami. Wszystko w najniższej cenie. Odkryj więcej produktów w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 14 groszy, benzyny 98 6,73, a oleju napędowego 7,68, podał już dziś minister energii. Sąd w Poznaniu skazał 4 mężczyzn w sprawie porwania i usiłowania zgwałcenia 16-latka w Śremie. Najwyższą karę 7 lat więzienia wymierzono Mariuszowi Z. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd uznał Mariusza Z, Franciszka G i Michała L za winnych tego, że w kwietniu ubiegłego roku porwali 16-latka, wciągając go siłą do samochodu, grożąc mu śmiercią i gwałtem, a następnie wywieźli w okolice przystani Marina w Śremie, gdzie go pobili i usiłowali zgwałcić. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance uchodził za pewnego spadkobiercę ruchu MAGA, ale teraz popadł w niełaskę u Donalda Trumpa i nie pojawia się przy ważnych decyzjach, pisze dziś z Deutsche Zeitung. Dziennik zwraca uwagę, że Vance'a nie było przy Trumpie, chociażby gdy ten ogłaszał pojmanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Madury.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Tomasz Orchowski, wysłannik TOK FM do Budapesztu. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry ze słonecznego Budapesztu i sprzed gmachu parlamentu, pięknego, majestatycznego gmachu z przełomu XIX i XX wieku, jednego z największych parlamentów na świecie, bo o to tutaj się rozchodzi, o ten właśnie parlament, gdzie Węgrzy, do którego Węgrzy będą wybierać swoich reprezentantów w najbliższą niedzielę.
Ten parlament rzeczywiście wygląda jak centrum sterowania światem. Dobrze, że jesteś na miejscu, słychać to wyraźnie, obserwujesz przygotowania właśnie do bodaj najważniejszych wyborów parlamentu. parlamentarnych w Europie w tym roku. Naprzeciwko siebie są w tym momencie Fidesz Viktora Orbana, który dzierży stery w Budapeszcie od 16 lat, i Tisza Petera Modziora. Takie napięcie i nastrój oczekiwania jest wyczuwalny na pewno w europejskich instytucjach, w polskich gazetach. Dziś też masa tekstów o stawce tych wyborów. A na Węgrzech, wokół ciebie, w tym miejscu, w którym jesteś, ta atmosfera też jest gęsta?
Gęsta jak gulasz węgierski, bym powiedział. Moi rozmówcy tutaj na miejscu w Budapeszcie wspominają, że jest taka niepewność, że sami nie wiedzą, co się stanie, no bo te niezależne sondaże mówią, że Tisza, te proorbanowe sondażownie, że jednak Viktor Orban, no i Peter Modior, który wzywa, zachowajmy spokój, zachowajmy spokój, nie dajmy się sprowokować i obserwujmy to, co się dzieje dzisiaj w Budapeszcie. Wielki koncert Tiszy, więc niektórzy martwią się, że może dojść do jakichś prowokacji, że coś się może stać w czasie tego koncertu. Tego chce Peter Modior uniknąć. Viktor Orban też mówi, zachowajmy spokój, obserwujmy, co się dzieje, niech wygra demokracja, bądźmy zjednoczeni. Każdy do tego spokoju wzywa, no ale niektórzy moi tutaj rozmówcy boją się tych prowokacji, między innymi jakichś może rosyjskich prowokacji, bo przecież zgodnie z przeciekami dzięki dziennikarzom się dowiadywaliśmy o takich różnych rosyjskich intrygach. Rosjanie mieli na przykład sugerować Węgrom przeprowadzenie zamachu, inscenizowanie zamachu na premiera Viktora Orbana. Mieliśmy ostatnio tę sprawę rurociągu, gazociągu w Serbii, który miał zostać niby wysadzony przez, w domyśle, Ukraińców, przez ukraińskie służby specjalne, bo Viktor Orban podsyca tę atmosferę niepewności, tę atmosferę strachu. On mówi, my jesteśmy wyborem bezpiecznym, my jesteśmy pokojem, a Peter Modior i Bruksela to jest wojna, to jest wspieranie Ukrainy i zaangażowanie Węgier w wojnę.
Tymczasem właśnie ostatnie dni, tygodnie upłynęły na ujawnieniu kolejnych powiązań, takich dosyć kordialnych relacji między Viktorem Orbanem, jego otoczeniem, a reżimem Władimira Putina. Wspomniałeś o tym, w jaki sposób rosyjskie służby mogły doradzać w Budapeszcie, a ja chciałbym się ciebie zapytać, czy właśnie te tropy rosyjskie związane z otoczeniem Viktora Orbana i z nim samym rzeczywiście odgrywają rolę w kampanii wyborczej tutaj na Węgrzech, gdzie specyfika jest nieco inna niż w Polsce?
Odgrywają te role. Na jednym z wczorajszych albo przedwczorajszych wieców Petera Modiora on się zwrócił do rosyjskich dziennikarzy, występując na scenie. Powiedział, świetnie, że tu jesteście, będziecie obserwować zmianę reżimu, w domyśle oczywiście mówiąc, że no u was tej zmiany nie będzie, bo nie może być, bo nie ma demokracji. Kwestia rosyjska była jednym z głównych tematów kampanii przedwyborczej, bo pojawiały się kolejne i kolejne doniesienia, że Viktor Orban na przykład miał rozmawiać z Władimirem Putinem, o tym donosił Bloomberg, i mu powiedzieć, jestem do twojej dyspozycji zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Dokładnie tak samo Peter Szijjártó, szef węgierskiej dyplomacji, mówił swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi. Jego rozmowę możemy sobie posłuchać nawet nagraną, bo wyciekła, opublikował ją taki konglomerat dziennikarzy śledczych. Szijjártó mówi, że jest do dyspozycji, mówi, że załatwi zniesienie sankcji na ludzi, którym zależy Moskwie. Rosja i Węgry miały podpisać pod koniec zeszłego roku umowę o zacieśnianiu współpracy, 12-punktowy plan, gospodarcza, kulturowa współpraca, więc Fidesz Viktora Orbana i partia Władimira Putina zacieśniają te relacje, i to było i to jest cały czas bardzo widoczne, pojawia się w przestrzeni publicznej tutaj w węgierskich mediach. Z drugiej strony Fidesz mówi, no ale skąd ci dziennikarze mają te nagrania? Na przykład sami dziennikarze, trudno powiedzieć, żeby schodzili z jakimiś nasłuchującymi devices, narzędziami i nagrywali na przykład Petera Szijjártó. Raczej zrobił to jakiś wywiad. No ale teraz pytanie, jaki wywiad? Któryś pewnie z europejskich, bo Amerykanie wspierają Viktora Orbana. Który z europejskich, tego nie wiemy, no ale Viktor Orban mówi, bezprecedensowa zagraniczna ingerencja, Bruksela się angażuje. Prawdopodobnie był to któryś z europejskich wywiadów, który nie wiemy, no bo wielu liderów w Europie ma po prostu dosyć Viktora Orbana, ma dosyć jego współpracy z bliskiej z Władimirem Putinem i nie daje się nabrać. Tutaj w Budapeszcie są takie plakaty różne, które mówią o tym, że Zełenski i Peter Modiar to jest wojna. Jeden widziałem zerwany z napisem mamy dosyć waszych kłamstw, taką naklejką przyczepioną, bo ludzie no, mają dosyć tej fideszowej propagandy i tych lat 16 rządów Viktora Orbana i mówi się o tym, trzymają nadzieję zwolennicy opozycji, że już w najbliższą niedzielę uda się Viktora Orbana pozbyć.
Wspomniałeś o tym, że dzisiaj w Budapeszcie wielki koncert Tisy, natomiast ciszy wyborczej na Węgrzech nie ma, więc prawdopodobnie kampania będzie toczyć się cały weekend. Czy wiadomo, gdzie zamierzają właśnie w ten weekend być i Orban, i Modiar?
Wszystko wiadomo. Peter Modiar jeździ cały czas po prowincji, bo on jest super zaangażowany na prowincji. Kolejne wioski zwiedza, bo chce odbić prowincję Fideszowi, a jutro, to będzie ostatni dzień kampanii, ostatni znany element kampanii wyborczej, może tak powinienem powiedzieć. Peter Modiar będzie w Debreczynie, to jest drugie największe miasto Węgier, zamieszkałe przez 200 tysięcy ludzi, w Budapeszcie ponad 1,5 miliona, więc dysproporcja jest duża, ale Peter Modiar najprawdopodobniej chce wysłać właśnie taki sygnał, że on nie jest tylko tym gościem z Budapesztu, że on angażuje się w życie węgierskiej prowincji i dlatego organizuje tam swój ostatni wiec, w przeciwieństwie do Viktora Orbana, który będzie miał swój wiec ostatni tutaj, w Budapeszcie.
Tomasz Orchowski z Budapesztu, bardzo ci dziękuję. Tomasa, dużo będą słyszeli państwo dzisiaj w Radiu Tok FM, jeszcze między innymi w Tok 360 po godzinie 16. A teraz wracamy do Polski i do polskiego systemu zdrowia. Jest z nami Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ministerstwo Zdrowia uruchamia program wsparcia konsolidacji szpitali i wyda na ten program ponad 1 miliard złotych. Na co te pieniądze mają być przeznaczone? To znaczy, jakiej inwestycji potrzeba, żeby ta konsolidacja szpitali przebiegała w sposób efektywny?
No tak naprawdę to jest jedno z wsparć, nie wiem jak to powiedzieć precyzyjnie, to jedno z narzędzi, które ma jakoś wspomóc, to jest przede wszystkim na różne działania związane z, no mówiąc potocznie, z budowlanką, czyli no, jakieś związane, jeżeli jest przekształcany łączenie jakichś oddziałów albo przekształcanie jakichś oddziałów w szpitalu, no to wiąże się to z jakimiś zmianami czy inwestycyjnymi, czy budowlanymi i będą mogły szpitale wówczas sięgnąć po pieniądze właśnie z tego funduszu medycznego. To jest albo 20 milionów maksymalnej kwoty dla takiej zmian, które będą wewnątrz szpitala, czyli szpital sobie tam zmieni oddziały, połączy wewnątrz albo jakąś strukturę zmieni, a 70 milionów, czyli większa zachęta, jeżeli by były między dwoma szpitalami, tak? Połączą się, nie wiem, dwa oddziały kardiologiczne, zrobi się z tego jeden, no ale trzeba będzie przy okazji zmienić jakoś, na przykład powiększyć w jakimś szpitalu oddział, żeby było więcej pacjentów przyjmowanych z tego innego szpitala, z którego się będą przenosić. Tego rodzaju działania, no ale to jest jedna z wielu, prawda, strumieni, no bo to jest jedna z rzeczy, która ma służyć do tego, żeby trochę zmienić tę strukturę szpitalną, która jest obecnie w Polsce.
Ale jak się słyszy tę kwotę 1 miliard złotych, a potem to się zestawia z tymi miliardami, których brakuje w Narodowym Funduszu Zdrowia, o którym mówiła sama ministerka zdrowia, to człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to faktycznie te 1 miliard złotych to jest inwestycja, czy po prostu powiększanie długu systemu opieki zdrowotnej.
No to znaczy, no, jeżeli mówimy o tym, że ta liczba szpitali dzięki temu ma się jakoś tam trochę zmniejszyć się ma struktura, znaczy ma się zmienić ta struktura, no to raczej bym tego nie traktowała jako powiększenie długu. No to jest jedna rzecz, jest, żeby zrobić zmianę organizacyjną, a mamy za dużo szpitali, czy przynajmniej ten profil nie do końca jest dopasowany do tego i ta działalność do tego, jakie są obecnie potrzeby i pacjentów, ale też tak naprawdę zdolności finansowych. I teraz najlepsze by było, to jest największe zagrożenie, żeby to się nie działo tylko dlatego, że brakuje pieniędzy i dlatego jest zamykany dany oddział, czy dany szpital, czy jakieś przekształcenie, a tak naprawdę dana oferta medyczna byłaby potrzebna dla pacjentów, tylko żeby to się działo z głową. I są jakieś podejmowane coraz to więcej działań, które miałyby wpłynąć na tą strukturę, tę siatką szpitalną, żeby to było według jakiegoś tam pomysłu, według też potrzeb pacjentów wykonywane, ale widzimy, że to jest wszystko w takim, tak jak dokładnie pan redaktor powiedział, że z jednej strony mamy te problemy finansowe, tu się zaczynają zamykać oddziały dlatego, że nie starcza pieniędzy, albo na przykład przypadek szpitala, o którym też dzisiaj pisaliśmy w Rynku Zdrowia, bardzo niebezpiecznego precedensu, odmówiono w nim leczenia chorych na stwardnienie rozsiane iluś tam części pacjentów, ze względu na to, że dostawca odmówił dostarczania leków.
I to właśnie
o dużą hurtownię.
Zatrzymajmy się właśnie w tej sprawie na sekundę, no bo to jest sprawa, która unaocznia, niby w skali mikro, ale z drugiej strony tworzy precedens dla kolejnych takich sytuacji, bo chodzi o szpital w Skarżysku Kamiennej, który odmówił dostarczenia leków dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy muszą być, którzy nie mogą tej terapii przerwać. I tak 70 pacjentów straci dostęp do tej terapii. Tak. I oczywiście w skali całego świata to nie jest dużo i mówimy o jednym szpitalu, natomiast jakby w momencie, w którym pojawia się tego typu argumentacja, jaka pojawiła się u dostawcy leków, to zaraz do niej przejdziemy, to oznacza, że jest niebezpiecznie i inni dostawcy mogą wykorzystać tę samą argumentację, z tego co rozumiem.
Dokładnie, bo ja to zawsze traktuję, jak opisujemy, przypomnijmy, że w ogóle o tym, że wstrzymano to leczenie, pisała pierwsza Rzeczpospolita, natomiast myśmy spojrzeli jeszcze na ten aspekt z innej strony, bo tam po prostu było w takim kontekście mówionych problemów finansowych, że kolejne szpitale mają problemy finansowe i to jest prawda, to jest dokładnie to, co mówimy, tak, że jest niebezpieczeństwo, żeby właśnie tutaj nie tracili pacjenci leczenia albo dostępu do leczenia, bo są problemy finansowe, bo to nie o to chodzi, tak, to ma być z głową zmieniona siatka dostępu do leczenia, ale wracając do tego szpitala, to jest takie pokazanie jak w soczewce, co się może zadziać, to nie, znaczy chodzi o tych konkretnych pacjentów, to konkretny szpital, ale to jest pewien precedens, dokładnie tak jak pan powiedział, że może się to zacząć dziać w innych szpitalach, a to jest po prostu naprawdę mega niebezpieczne, ponieważ nagle szpital staje się zwykłym dłużnikiem. Do tej pory szpital był taką jednostką bardzo specyficzną, która nie może upaść, nie może być zlikwidowana. W związku z tym ci dostawcy leków, prądu, wody, jedzenia, prawda, na każdym plastrów i tak dalej. Owszem, liczyli się z tym, że te szpitale są coraz bardziej zadłużone, nie płacą na czas. To jest po prostu masowe zjawisko, że nie płacą na czas, no ale kiedyś zapłacą, tak? No w końcu Skarb Państwa, jest to państwowa instytucja, więc nie jest to zwykła firma, która nagle zniknie. I nadal nic się tu nie zmieniło w przepisach, chciałabym podkreślić. Natomiast szpitale zaczęły myśleć o takiej restrukturyzacji i teoretycznie, które działają firmy w formie SPZOZ-u, nie mają prawa skorzystać, tak by się wydawało w związku z interpretacjami prawnymi, ale okazuje się, że część sądów zaczęła mówić, że jednak da się i zaczyna się ten proces restrukturyzacji, ale wszyscy są w oczekiwaniu, bo poszło zapytanie do Sądu Najwyższego, który powie, czy można, czy nie można. Ale coś się zaczęło dziać, bo to już jest kolejny szpital, który sięga po takie rozwiązanie. I teraz już tak puentując krótko, dlaczego to jest, dlaczego dla szpitala to jest takie coś, po co chce sięgnąć? Ponieważ jak tylko wejdzie w ten proces, to wszystkie zobowiązania, które ma wcześniej, wszystkie te długi, które miał, te pieniądze, które wisiał, znowu mówiąc kolokwialnie, wszystkim tam dostawcom, on tego nie musi, to się zamrażają. Na czas postępowania restrukturyzacyjnego nie musi płacić.
I tego obawiała się firma dostarczająca leki.
I tego się obawiają dostawcy, że oni w ogóle nie wiedzą, co się wydarzy, a poza tym, jak już jest w trakcie tego procesu, to też żaden z dostawców nie może się wycofać. Więc to jest taki miecz obosieczny, dlatego że z jednej strony chroni szpital przed wierzycielami, mamy zadłużone szpitale, tak? Wracamy do tego początku, ale z drugiej strony mogą się wydarzyć dokładnie takie sytuacje, jak się wydarzyły w Skarżysku Kamiennej, że dostawcy przestaną dostarczać swoich rzeczy, bo tam był problem w Skarżysku Kamiennej z dostawcą wody, prądu. Znaczy tam się mogło zostać nagle wyłączony prąd. I teraz oczywiście wszyscy powiedzą, to jest życie ludzkie, prawda? Więc to nie jest zwykła firma produkująca ołówki, tylko to jest nasze życie ludzkie. No ale się okazało, że jednak można, tak? Hurtownia powiedziała, trudno, nie dostarczymy lekarstw tym pacjentom, jest kilkudziesięciu pacjentów, którzy muszą gdzieś szukać może w innych szpitalach, inne szpitale nie chcą przejąć, poza tym oni muszą dojeżdżać, robi się kłopot i to może być taki dziwny precedens, który jest odbiciem tego, że ta sytuacja finansowa i cała ta struktura po prostu nie działa tak, jak powinna.
Bardzo dziękuję. Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. Ja Państwa odsyłam do tekstu Rynku Zdrowia właśnie o sytuacji szpitala w Skarżysku Kamiennej. Natomiast teraz jest z nami Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. I wracamy jeszcze na Węgry w EKG.
Tak, będziemy jeszcze raz tam zaglądać, ale od strony gospodarczej oczywiście, bo to EKG. Dzisiaj pojawił się tam nowy sondaż, taki szerszy. Zapytano też Węgrów o to, co oni sądzą o ich gospodarce. 62% jest niezadowolonych z obecnej sytuacji w kraju. Dlaczego? Czym się różni gospodarka węgierska od gospodarki polskiej? A o tym wszystkim już za chwilę będziemy rozmawiać.
Rafał Hirsch zostaje z Państwem. EKG po godzinie 12.40 po informacjach.
Reklama.
W RTV Euro AGD prawdziwe raty 0%. Dobierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rewelacja Smart TV Hisense QLED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2299 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe Złota Nioska, wielkość M lub L, 10 sztuk. Teraz 20% taniej za opakowanie przy zakupie